Tytuł tygodnia.
W tym tygodniu czytamy książkę Beatlesi w Polsce. Mówi autor Maciej Hen.
Wspaniałym rodzynkiem, który zawdzięczam zapaleńcom kilku polskich fanklubów, którzy to wydobyli, jest reportaż z Wolnej Europy, której dwaj reporterzy dotarli do Beatlesów w czasie kręcenia filmu A Hard Day's Night i spędzili z nimi ładnych parę godzin w pociągu, w którym była kręcona taka sekwencja pociągowa tego filmu. I w tym czasie cały czas z nimi rozmawiali i przeprowadzili naprawdę bardzo ciekawe wywiady. I z tego zachowały się zdjęcia. Jedno z tych zdjęć reprodukujemy w tej książce. To jest książka, którą adresowałem w myśli dla dwóch grup ludzi. Jedna to oczywista, dla tych, dla których Beatlesi są ważni. A druga, i chyba ważniejsza dla mnie, to ta, dla których Beatlesi nie są ważni. I chcieliby zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie uważają, że Beatlesi są ważni. No to niech przeczytają moją książkę. Jeśli jeszcze w dodatku posłuchają Beatlesów przy okazji, według chociażby tego kanonu, który subiektywnego, który podaje na końcu, to po prostu będą wiedzieli, dlaczego Beatlesi są ważni i dla nich też Beatlesi staną się ważni. Zacytujmy Van Eguta. Powiedział on tak. Napisał w swojej książce Trzęsienie czasu. Często powtarzam w moich wystąpieniach, że rozsądną misją artysty jest skłonienie ludzi, aby cieszyli się życiem, choć przez chwilę. Zawsze wtedy pada pytanie, czy znam twórców, którym to się udało. Odpowiadam. Beatlesi.
Close your eyes and I'll kiss you.
Czyta Marcin Rzyski.
1 stycznia 1962 w Londynie Brian Epstein zaprowadził Beatlesów, wciąż jeszcze z Pete'em Bestem jako perkusistą, na przesłuchanie do wytwórni płytowej Decca. Szefowie Decki najwyraźniej nie byli zachwyceni tym, co zaprezentowali młodzi Liverpoolczycy i odprawili ich z kwitkiem. W lutym władze PRL zamknęły działający od roku 55 w Warszawie klub Krzywego Koła, nieformalne forum wolnej dyskusji kojarzone jednoznacznie z popaździernikową odwilżą. W marcu na ekrany kin wszedł Nóż w wodzie, pełnometrażowy debiut Romana Polańskiego. Film rozświecił Władysława Gomułkę, został bezlitośnie schlastany przez krytykę. Publiczność też go nie pokochała, ale zdobył nominację do Oscara i otworzył reżyserowi drogę do światowej kariery. Tymczasem konkurs Czerwono-Czarni szukają młodych talentów wygrała piosenką O Jimmy Joe 16-letnia Karin Stanek z Bytomia. I tym samym została wokalistką zespołu, a w gdańskim klubie Żak przy Wałach Jagiellońskich odbył się pierwszy występ nowego zespołu Niebieskoczarni, kolejnego dziecka Franciszka Walickiego. 1 kwietnia ruszył program Trzeci Polskiego Radia, nadawany na falach UKF, ultra krótkich. Dziś określa się je raczej skrótem FM. Początkowo niewiele było radioodbiorników z pasmem UKF. Jednym z pierwszych był lampowy światowid, produkowany od 1964 roku przez warszawskie zakłady radiowe imienia Kasprzaka. Była to masywna, ważąca prawie 9 kilo, ale elegancka, drewniana skrzynka wielkości dzisiejszej kuchenki mikrofalowej. Z podświetlaną skalą i z głośnikiem ukrytym za maskownicą z przemyślnie splecionego połyskliwego jedwabiu w kolorze słomkowo-żółtym, w którą wprawione było magiczne oko, elektronowy wskaźnik strojenia, przyjaźnie łypiące na słuchacza zielonkawą poświatą. Światowid kosztował początkowo prawie 2000 zł, równowartość 500 bochenków chleba. Mimo ceny, to jedna z zagadek PRL-u, radia z UKF prędko się w Polsce rozpowszechniły, a co za tym idzie, rosła popularność trójki. 4 czerwca w Londynie Beatlesi podpisali kontrakt płytowy z EMI, a dwa dni później przy placu Unii Lubelskiej otwarto największy w Warszawie samoobsługowy sklep spożywczy Super Sam. Nowatorski pod względem architektonicznym budynek, który szybko wrósł w krajobraz tej części miasta, zburzono go w roku 2006. Kilka tygodni później w Szczecinie zaczął się pierwszy festiwal młodych talentów. W kategorii zespołów zatriumfowali niebiesko-czarni. Wyróżniono też 12 solistów, m.in. Karin Stanek, Helenę Majdaniec i Czesława Wydrzyckiego, później znanego jako Niemen. Pytam Andrzeja Zielińskiego, czy też zaliczał się już wtedy do rock'n'rollowego świata. No też, odpowiada, mimo że na studiach grałem klasykę, to we mnie wewnątrz siedział rock'n'roll. Leszek Aleksander Moczulski, nasz pierwszy poeta i szef literacki, wciągnął mnie do kabaretu studenckiego Sowizdrzał tu w Krakowie. To był teatrzyk piosenki przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieścił się w Nowym Żaczku przy Błoniach przy hotelu Krakowia. Zacząłem wtedy pisać piosenki dla śpiewających studentów. Jak to za komuny najwięcej można było zarobić na wszelkiego rodzaju akademiach ku czci, gdzie trzeba było deklamować wiersze patriotyczne i grać patriotyczną muzykę. No to jeździliśmy na takie imprezy ze studentami teatralnej, na przykład Wojtkiem Przoniakiem. Jego teren to był Śląsk. On deklamował wiersze, ja grałem Chopina na fortepianie. W ten sposób dorabialiśmy do stypendium. Były też występy w teatrach, choćby w Bielsku-Białej, w Teatrze Polskim, bo tam z Bielska paru studiowało. Ciekawe było to życie, powiedzmy rozrywkowe, niekoniecznie klasyczne. Właściwie początkowo się maskowałem z tym kabaretem. Malowali mi włosy na czarno, żeby mnie potem nie poznali, jak gram w Filharmonii, ale i tak mnie wszyscy rozpoznawali. 16 sierpnia Beatlesi wyrzucili z zespołu Pita Besta. Dwa dni później w Birkenhead wystąpili już z Ringo Starrem na perkusji. W październiku w TVP pojawiła się Dobranocka, Jacek i Agatka, a w Wielkiej Brytanii ukazał się pierwszy singiel Beatlesów Love Me Do. W kolejnym miesiącu wszedł na ekrany w Polsce film o dwóch takich, co ukradli księżyc w reżyserii Jana Batorego z 13-letnimi bliźniakami Kaczyńskimi w rolach Jacka i Placka.
Tytuł tygodnia.